Rozmowa na 96FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96FM.
26 minut dokładnie pozostało do godziny 10. Janusz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96FM. W naszym studiu jest pan dr Zbigniew Biniek.
Dzień dobry.
Uniwersytet Zielonogórski. Po pierwsze, dajmy również, że radny miejski, radny klubu Zielona Razem, szef Komisji Gospodarki w Radzie Miasta, ale ja chciałbym, żebyśmy najpierw sobie o rzeczach stricte ekonomicznych porozmawiali, tych, które dzieją się w Europie. W tej chwili oczy większości Europejczyków zwrócone są na Grecję, oczywiście tych, którzy żywo interesują się tym, co dzieje się w tym pięknym kraju. Przez moment wszystko wskazywało, że będziemy mieli tak zwany Grexit, jak ktoś to ładnie nazwał. Mieliśmy dużo zawirowań, jeśli chodzi o walutę euro w Grecji. Wczoraj ciekawostką były na przykład potężne protesty w Atenach ludzi, którzy są absolutnymi zwolennikami euro i mówią bardzo jasno i wyraźnie: nie zabierajcie nam wspólnej waluty. Mamy wieczorne rozmowy, wydaje się, że przełomowe są propozycje wyjścia z tego, no, z tej trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej niewątpliwie znajduje się Grecja. Oczywiście rzecz dotyczy wielu miliardów euro, także pieniędzy naprawdę potężnych, no i tych rozwiązań ekonomicznych jest wiele. Myśli pan, że uda się te rozmowy zakończyć pokojowo, nazwijmy to, tak jak życzą sobie tego Europejczycy, czy jednak będziemy mieli potężny krach i Grecję gdzieś poza systemem?
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak potoczą się rozmowy. Wydaje się, że każdemu zależy na tym, ażeby jednak Grecja była w strefie euro, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji, jeżeli nastąpi ten tak zwany Grexit. Co będzie się działo, bo wiadomo, że banki, instytucje finansowe są bardzo powiązane ze sobą i
no już wiadomo było, że nie mieliby czym płacić Grecję w tej chwili. Talony, tak? Kartki zamiast waluty.
Oczywiście, tak, dziwne rozwiązania, które jednak no, Grecy muszą w pewien sposób przewidywać, bo dosyć ostro grają w negocjacjach. Natomiast te propozycje, które się... ja dzisiaj rano je zobaczyłem, bo widziałem, że wczoraj w nocy o 21.30 zdaje się Grecy przysłali e-mailem propozycje na 13 stronach. Wydaje mi się, że te propozycje z mojego punktu widzenia nie są jednak właściwe do rozwiązania kryzysu greckiego w długiej perspektywie. Z tego tytułu, że tam faktycznie Grecy zgadzają się na te rozwiązania, które były pod koniec czerwca proponowane ze strony instytucji Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej. I wtedy Grecy się na nie nie zgodzili, decydując się na przeprowadzenie referendum, gdzie to pytanie bardzo było tak nie do końca właściwie sformułowane.
No, ciekawostką było sami to, że Grecy najpierw była odpowiedź nie, a potem tak, czego zazwyczaj się nie robi.
Także no, te propozycje, zwiększenie VAT-u, w jakiś sposób jednak to, co premier Grecji nie chciał w żaden sposób do tego się ustosunkować, a mianowicie pewna reforma w administracji i emerytury, cięcie emerytur i wiek emerytalny podniesiony. Z tym, że ja powiedziałem, że wydaje mi się, że te rozwiązania nie są właściwe w długiej perspektywie, bo kiedy Grecja będzie mogła spłacać swoje zadłużenie? No wtedy, kiedy będzie się rozwijała. I teraz pytanie, czy podniesienie VAT-u to jest sposób na to, żeby gospodarka mogła się rozwijać?
No niektórzy, przepraszam najmocniej, niektórzy twierdzą, że jest to takie rozwiązanie doraźne ekonomicznie.
Doraźne, tym bardziej widać, że Grecy patrzą na to bardzo doraźnie. Do ostatniej chwili negocjują warunki pomocy finansowej. Ukazała się teraz propozycja ze strony Grecji, żeby im wystosować 53,5 miliarda euro na 3 lata na spłatę zadłużenia, czyli tak, chcieliby się zabezpieczyć przez 3 lata.
Jeśli spojrzeć na to, co dzieje się w Grecji, no to nie da się ukryć, że tam ludzie są pod ścianą. Mamy obrazki Greków, którzy wystają w kolejkach.
Tym bardziej te osoby, które nie mają kart płatniczych i chcą z bankomatu wyciągnąć pieniądze.
Wczoraj takim nocnym newsem był mężczyzna, który próbował w trzech bankach wypłacić swoją 120-eurową emeryturę. I nie było takiej możliwości fizycznej. Mhm.
Natomiast teraz wracając do Grecji w długiej perspektywie, to wydaje mi się, że jest właściwy moment, tylko nie wiem, czy społeczeństwo greckie i determinacja rządu greckiego do tego rozwiązania by się pozytywnie nastawiła. A mianowicie, ja jestem zwolennikiem niskich podatków i wydaje mi się, żeby pobudzić gospodarkę, to należałoby odciążyć przedsiębiorców pod jednym warunkiem. Ściągalność podatków powinna być wysoka. Czyli żeby solidarnie wszyscy płacili, niemalże wszyscy. Bo to w Grecji, jak wiemy, nie jest codziennością, że płaci się rzetelnie podatki od każdego dochodu. Więc jeżeli udałoby się w Grecji dzisiaj, nie wiem, wystosować apel, wydaje mi się, że moment jest idealny, bo całe społeczeństwo dokładnie wie, przed jaką katastrofą stoi.
No przede wszystkim,
nie ma innej możliwości, bo ta pomoc, jeżeli byłaby finansowa, to jest tylko taka doraźna. To jest przedłużanie tej tragedii greckiej.
To można
czekanie na wymyślenie
z takim kredytem chwilówką. Po prostu ktoś łata sobie momentalnie budżet i mówi, a jakoś to będzie.
Pan redaktor to ujął. Te chwilówki, które są wysoko oprocentowane tutaj w skali mikro, to jest tylko na taką doraźną pomoc, na święta, na wczasy, a później okazuje się, że przez kolejne miesiące trzeba cierpieć.
No ja zanim weszliśmy na antenę, żartując delikatnie, powiedziałem, że mamy teraz w Grecji proponowany wariant trochę polski. VAT na poziomie 23%. W większości sektorów wiek emerytalny na poziomie 67 lat, tak między innymi restauracje.
No, a wiadomo, co to jest restauracja.
Uderzenie w turystów.
Turystyka. 20% PKB greckiego to turystyka. I teraz, jeżeli będziemy chcieli obcinać skrzydła turystyce greckiej, no to z punktu widzenia gospodarki greckiej nie jest to pozytywne. No,
zwłaszcza, że nie mamy jakichś przepotężnych zakładów w Grecji. Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że Grecja na turystyce musi zarabiać. To jeden z filarów
gospodarki.
Czasami
porównuje się Grecję do sytuacji argentyńskiej, mówi się. Niechaj wyjdą ze strefy euro, zdewaluują nową walutę, drachmę, której tak de facto chyba nie mają, a
nie mają.
Produkcja chyba około roku powinna trwać tak naprawdę, żeby ten pieniądz rzetelnie przygotować do...
Już nie mówiąc o tym, do ilu nadużyć mogłoby to prowadzić.
Oczywiście. Argentyna faktycznie ożywiła swoją gospodarkę, ale poprzez eksport. Pytanie, co Grecy będą eksportowali? Poza głównie turystyką.
No niespecjalnie mają co.
No właśnie, więc ja powrócę do tego pomysłu, czyli jeżeli udałoby się Grecji odciążyć przedsiębiorców, żeby mogli oni jeszcze bardziej być konkurencyjnymi. No ale tutaj należałoby zaapelować do społeczeństwa, z jednej strony zaapelować, z drugiej strony wprowadzić drastyczne kary finansowe dla tych, którzy nie będą płacili podatków. Czyli taki apel, powiedzmy, od 1 sierpnia, nie wiem, od 1 września stosujemy abolicję podatkową. Nie patrzymy wstecz, kto nie płacił podatku, bo czasu nie cofniemy. Ale od tego okresu, jeżeli obniżamy podatki, żeby każdy przedsiębiorca miał łatwiej, natomiast jeżeli ktoś mimo obniżenia podatków, obciążeń związanych z jakimiś tam ubezpieczeniami społecznymi będzie chciał oszukiwać pozostałych Greków i państwo greckie, które jest w opłakanym stanie, to na takie przedsiębiorstwa będą nakładane wysokie kary.
Obawiam się, że byłoby to niemalże niemożliwe do zrobienia z tej prostej przyczyny, że pewnie przeciętny Grek, jeśli nie interesuje się żywo polityką i ekonomią, to będzie w tej chwili do sprawy podchodził w ten sposób. Jeśli się sytuacja ustabilizowała, ja muszę zarobić jak najwięcej.
Żeby jak najwięcej wyciągnąć z bankomatu i chować w
domu. I chować te pieniądze. Właśnie o to chodzi, żeby potem nie kombinować, gdyby za rok, dwa, trzy przyszedł kolejny kryzys.
Panie redaktorze, to oczywiście to jest trudne, ale po to są wybierani politycy, ażeby dla społeczeństwa działali, bo czasami te różnego rodzaju zachowania delegacji dyplomacji greckiej no, nie wyglądają dobrze, jeśli chodzi o to, co pan redaktor powiedział, jeżeli zobaczymy na statystycznego Greka, który dzisiaj dużo traci, jest gospodarka w opłakanym stanie, ludzie wychodzą na ulicę. Natomiast premier Grecji na każdym kroku uśmiecha się. To jest nienaturalne.
No tak, no sprawia wrażenie zadowolonego z życia człowieka, chociaż on pewnie ma nieco lepiej niż przeciętny Grek. Zwróćmy jeszcze uwagę na tą całą kwestię związaną z Grecją i na to, jak ona przełożyła się na ewentualne gospodarki. Wielu ekonomistów mówiło, że w obliczu tego dramatu greckiego będziemy mieli problem ze słabością polskiej waluty. Nawet sprawdzaliśmy kursy walut przed chwilą. Specjalnie niewiele się dzieje na tym rynku. Nie ma tutaj na rynku walutowym jakichś wyjątkowych ruchów, które już teraz zakładałyby, że może coś się dramatycznego stać.
Obecna sytuacja została nieco zdyskontowana przez rynki finansowe. Ja przypomnę, że jakiś miesiąc temu euro przez chwilę było poniżej 4 zł. Frank również znacznie niżej niż dzisiaj. Więc te dzisiejsze ceny, one już w pewien sposób zdyskontowały te wydarzenia, które się do tej pory działy i które mogą się w pewien sposób wydarzyć.
No, z drugiej strony mamy euro na poziomie 4,20. W tej chwili, kilka lat temu, kiedy nie było takich problemów na przykład w Grecji czy w krajach Unii Europejskiej, a euro było po 4,70.
Nie, no oczywiście, no tutaj dużą miarę do tych kursów mają spekulanci walutowi, tak? No, oni takie sytuacje lubią wykorzystywać. To, co się dzisiaj dzieje w Grecji, to jest dla wielu inwestorów, spekulantów, nazwijmy to jak chcemy, jest idealna sytuacja do zarabiania pieniędzy.
I to potężnych.
Tak, pieniędzy. Oni przewidują, jakie mogą być rozwiązania, straszą rynek z jednej strony, kupują duże ilości waluty albo sprzedają i w ten sposób wpływają na kurs walutowy. Dla takich osób sytuacja obecna na świecie, gdzie są zawirowania na każdym kroku, są idealnym momentem do zarabiania, ale kosztem zwykłych inwestorów. Tych inwestorów, których się namawiało od lat. Inwestuj w fundusze inwestycyjne, co miesiąc odkładaj tam 50, 100 czy 200 zł, żebyś później, kiedy będziesz starszy, mógł z tego skorzystać. I jak zobaczymy na różnego rodzaju takie zawirowania, jaki one mają wpływ na te jednostki nazbierane przez obywateli, no bo wiadomo, instytucja finansowa, ona prowizję weźmie, marżę odetnie od tego. Niestety nie zagwarantuje obywatelowi jakiś tam zysk na jakimś niskim poziomie procentowym.
Niestety poukładane, że na tego rodzaju zawirowaniach od lat zarabiały wąskie grupy osób, które wiedzą, jak to robić i mają kapitał, żeby zarabiać, więc pewnie tak będzie się działo jeszcze przez długie, długie lata. Ja bym chwilę chciał porozmawiać o uniwersytecie, o naborze, który trwa na Uniwersytet Zielonogórski. Widział pan pewnie, ile osób wyraziło swoją chęć studiowania medycyny. Mamy kierunek nowo otwarty, nabór w tym roku, 30 osób na jedno miejsce mniej więcej. Ja dzisiaj rozmawiałem z jednym z fizyków Uniwersytetu Zielonogórskiego, aż z ciekawości zapytałem, a jak to wygląda u was? No, na fizyce nie tylko w Zielonej Górze, jak i w całej Polsce ten nabór, no, ze względu pewnie na charakter studiów i specyfikę tych studiów, no, jest dramatycznie niższe. Jak ekonomia sobie radzi?
Całkiem nieźle. Ten pierwszy nabór, no już jeżeli chodzi o kierunek ekonomia, to prawie jest pełen. Nieco mniej na zarządzanie, na logistykę jest więcej osób chętnych, najwięcej na logistykę.
Tak, no, czyli nie będziecie musieli się przejmować tym, że to...
Jest utrzymywana bardzo dobra, wysoka tendencja zainteresowanych na studia, co nas bardzo cieszy. Natomiast wracając do tego, co pan redaktor powiedział, no to wynika z jedno z charakterystyki studiów, po drugie z tego, z perspektyw wykonywania zawodu. No wiadomym jest, że idąc na medycynę, raczej trudno nie znaleźć pracy. I to nawet dobrze płatnej.
No, po studiach medycznych i po odbyciu tego wszystkiego, co się jeszcze ze sposobem kształcenia
nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby dużo zarabiać tutaj.
Pański kolega klubowy z Rady, pan Robert Górski, który jest lekarzem, kiedy go pytałem, czy podobał mu się pomysł utworzenia kierunku lekarskiego w Zielonej Górze, absolutnie kibicował, mówi, szkoda, że tak późno, bo przytaczał jakby na własnym przykładzie bardzo prostą kwestię, z której no, przeciętny człowiek często nie zdaje sobie sprawy, że ten lekarz, który dzisiaj, czy w październiku, młody, przyszły lekarz, rozpocznie studia, to tak na dobrą sprawę zawód będzie wykonywał za jakieś 10-12 lat. To tyle prawda. To trwa po prostu.
To prawda. Nie można tego skrócić, jak wiemy. No, akurat zdrowie jest tak ważną częścią naszego życia, że nie chcielibyśmy, żeby lekarze po 2 latach nas leczyli, więc no jak najbardziej ten okres się wydłuża, dlatego też później nie dziwmy się, że te zarobki czasami są nieco inne, aniżeli w innych wykonywanych zawodach, które można tak naprawdę wykonywać od razu po szkole, nie wiem, średniej.
Teraz kilka słów na temat tego, co może w perspektywie wydarzyć się w mieście. Pan jako szef Komisji Gospodarki pewnie też kibicuje bardzo mocno temu, żeby Zielona Góra mogła rozwijać się gospodarczo, żebyśmy mogli pozyskiwać kolejnych inwestorów. Ten rok, a właściwie ta kadencja, rozpoczyna się taką jaskółką, można byłoby powiedzieć. Wiemy o tym, że będziemy mieli Francuzów na strefie aktywności gospodarczej. Trwają bardzo mocno zaawansowane rozmowy z duńską firmą, która mogłaby tutaj zainwestować. Parę dni temu widziałem to gdzieś na profilu facebookowym, taki krótki filmik. Prezydent jest gdzieś na Pomorzu. Nie dookreśla tego dokładnie gdzie, bo obowiązuje go tajemnica biznesowa, ale mówi, że gdyby udało się porozmawiać z tym inwestorem i dopiąć szczegóły, szczegóły inwestycji w Zielonej Górze, to mogłaby to być jedna z największych inwestycji, jakie w ogóle pojawiają się w województwie lubuskim, co oznacza, że no, tam rozmowy trwają z kimś naprawdę wielkim. Notabene prezydent sam wybiera się tam, czyli do inwestora, a nie odwrotnie. Jak mówią niektórzy, czeka z założonymi rękami na to, aby inwestor sam tutaj przyjechał i próbował inwestować. Pan liczy na to, że w tej kadencji Park Naukowo-Technologiczny jako ten teren idealny do inwestycji, można byłoby powiedzieć, będzie miał szansę zapełnić się?
Tak, mam takie olbrzymie nadzieje, wręcz jestem niemalże przekonany, że tak się stanie i będziemy musieli dozbrajać kolejne tereny. To byłoby idealne rozwiązanie dla naszego miasta. Wracając do tych inwestorów, to też nie jest tak, że nagle, nie wiem, wczoraj, tydzień temu rozmowa z Francuzami i jest inwestor.
No tak,
inwestor.
To są wielomiesięczne czy wieloletnie czasami.
Trzeba docenić działania urzędników odpowiedzialnych za ściąganie inwestorów, bo to jest bardzo trudny kawałek chleba, bo są olbrzymie naciski ze strony różnych osób w mieście, które chciałyby fabryk, które chciałyby wielu miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy, najlepiej, żeby to był kapitał polski. Tak? Wiadomo jest, że nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich tych wymogów. Chcielibyśmy, żeby to był kapitał polski. Tak jest w niektórych naszych tutaj tych specjalnych strefach. Jest to rodzimy kapitał, natomiast walczy się o inwestorów zarówno krajowych, lokalnych, jak i zagranicznych, ażeby w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych mogli tutaj kapitał ulokować, nie tylko kapitał, ale myśl technologiczną, organizacyjną, podniesienie tutaj tego standardu jak gdyby inwestycyjnego regionu, miasta. Taki efekt spillover może następować, że podwykonawcy, chcąc dostosować się do wymogów tego nowego inwestora, podnoszą swoją konkurencyjność i tak naprawdę może się okazać, że mogą wykonywać swoje usługi na wyższym poziomie również innym podmiotom. I jeśli chodzi o tych inwestorów, pan redaktor tutaj wspomniał, że pan prezydent pojechał do inwestora porozmawiać, no to tylko pochwalić, no bo zauważmy, po pierwsze okres wakacyjny, po drugie nie czekamy na inwestora i czasami nie mamy dla niego czasu, tylko wręcz wychodzimy do niego, jedziemy na spotkanie, rozmawiamy. No ja bardzo kibicuję, ażeby ten inwestor, o którym pan redaktor wspomniał, znalazł miejsce w Zielonej Górze i chciał tutaj dokonać inwestycji z korzyścią dla całego miasta.
Jeśli mówi się
natomiast nie można też zbyt dużo teraz o tym mówić.
Naturalnie, bo to jest tak, to są rzeczy, które bardzo często przeszkadzają tego rodzaju inwestycji potencjalnych.
Tak, ważny jest spokój, jeżeli jest podpisana umowa, jakiś kontrakt, wtedy dopiero można to ogłaszać. Zbyt wczesne chwalenie się czymś niedokończonym może mieć całkowicie odwrotny efekt.
Zresztą przerabialiśmy to już pewnie niejednokrotnie, że tego rodzaju historie się zdarzały. O tym niewiele osób mówi, bo bardzo często jest tak, że ludzie myśląc o inwestorze mówią, niech przyjedzie najlepiej jakiś wielki koncern zachodni, który produkuje samochody, da 15 tysięcy miejsc pracy albo więcej.
Ale jak kiedyś zwinie się, to wtedy zrobi straszną zapaść w regionie.
Także... To po pierwsze, ale do tego dochodzi jeszcze inna kwestia, która no, gdzieś w takiej obiegowych opiniach jest zupełnie przemilczana, że tego rodzaju potężne inwestycje zazwyczaj wiążą się z zastrzykiem finansowym dla inwestora. Czyli to nie jest tak, że inwestor przychodzi i mówi dzień dobry, wyładuje teraz tutaj z ciężarówek ciężki sprzęt i wybuduje fabrykę, tylko mówi ja bardzo proszę o konkretny zastrzyk finansowy dla mojej firmy za to, że ja będę tutaj budować, bo to robię dla was i to ma wam się zwrócić w jakiejś perspektywie, więc no tutaj to podejście też jest takie, powiedziałbym, dwubiegunowe. Z jednej strony mówi się super, jak przyjedzie, ale z drugiej strony nie wszystkich stać na to, aby tak, mieć potężnego inwestora.
Musimy być też twardzi w negocjacjach. Nie możemy w 100% założyć sobie, musimy mieć inwestora. Nieważne, co on powie, co musimy dla niego zrobić, my to zrobimy. Oczywiście nie. Takie rozwiązanie jest niesłuszne. Twarde negocjacje, no bo ten inwestor, jak będzie miał argumenty, że on dla nas to coś robi, to musimy powiedzieć, że to tak naprawdę on nie przychodzi tutaj charytatywnie, to on będzie chciał zarobkować. Więc to jest dwustronne. Tutaj musimy naprawdę wydaje mi się, wszystko z umiarem. Tak? Nie możemy ani w jedną, ani w drugą skrajność.
Zwłaszcza, że w Polsce już przerabialiśmy inwestorów, którzy pojawiali się na jakimś terenie, otrzymywali potężne zniżki podatkowe i tak dalej, i tak dalej. I tak jak pan powiedział, otwierali fabrykę, zatrudniali dużą ilość osób, po jakimś czasie zwijali swój interes, wyjeżdżali do siebie, do kraju i nagle mieliśmy potężną dziurę na rynku pracy, bo okazało się, że bezrobocie w danym regionie potrafi wzrosnąć wielokrotnie, no i wtedy zaczyna się taki zwyczajny dramat ludzki mieszkańców.
A nie mamy zbyt dużej tej mobilności. No, my jednak szukamy pracy koło miejsca zamieszkania, a nie odwrotnie. To z jednej strony, a z drugiej strony, gdybyśmy byli nawet mobilni, to był też problem dla miasta, wyludnienie mieszkańców. O tym mało kto mówi. Mówi się o wyjazdach Polaków za granicę. To jest zrozumiałe. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, każdy powinien z tym się liczyć, no bo jeżeli mam możliwość zarobkowania znacznie wyższych zarobków, tak, wykonując to samo, co tutaj, no to wiele osób się na to skusi. My kiedyś krytykowaliśmy, że nie jesteśmy mobilni. Teraz okazuje się, że jesteśmy mobilni, też krytykujemy, że wyjeżdżamy. A zauważmy, w Zielonej Górze nie ubywa mieszkańców. I to trzeba to też docenić, bo na każdym kroku znacznie łatwiej jest coś krytykować, szukać jakichś ideałów, do których należy dążyć. Natomiast próbujmy też docenić to, co mamy.
No i od razu przypomina mi się chyba Gazeta Wyborcza i ich ranking ogólnopolski, w którym mieszkańcy naszego kraju wskazywali miasta, w których żyje się najlepiej. No i tam przodowała Zielona Góra, co jakby może w jakimś sensie potwierdzać albo usprawiedliwiać to, że u nas ten proces migracyjny czy wyjazdów zarobkowych, czy jakichkolwiek innych...
Cieszmy się z tego, oczywiście nie spoczywajmy na żadnych laurach. Oczywiście. Jest bardzo dużo do zrobienia. Na każdym kroku możemy poprawiać warunki życia mieszkańców. Więc no, wydaje mi się, że dywersyfikacja wśród inwestorów, oczywiście szukajmy jakiegoś strategicznego, szukajmy, proponujmy mu miejsce u nas w Zielonej Górze, natomiast to, że mamy mniejsze firmy, to wcale też nie jest takie złe z drugiej strony. Tak jak mówimy, jeżeli jeden się zwinie, to nawet tego zbytnio nie odczujemy.
Doktor Zbigniew Minek, ekonomista z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Czyli już, panie redaktorze, przepraszam bardzo, o frankach szwajcarskich nie porozmawiamy.
O frankach już nie zdążymy, mamy 4 minuty już tylko do godziny 10, ale pewnie nie jeszcze raz, mam nadzieję, będzie okazja na to, aby o frankach szwajcarskich porozmawiać, bo jak sądzę, kwestia franków nie rozwiąże.
I jeszcze Chiny teraz.
W najbliższych tygodniach. Radny Miejski, dodajmy, szef Komisji Gospodarki Rady Miasta, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.